Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. W czas gorący, niestety nie dotyczy on aury, a polityki, głównie w sensie międzynarodowym, z bezpieczeństwem na czele. Choć przecież dalece nie tylko. To też dziś w roli komentatorsko-eksperckiej, lub odwrotnie, jak kto woli, pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Witam pana redaktora, kłaniam się państwu.
NATO, Unia Europejska, TSUE, a właściwie Białoruś, Putin, Biden, Nord Stream 2, TSUE, Unia Europejska. Co będzie dziś tematem wiodącym? Choć przecież wszystkie one są powiązane nierozłącznie, a tym elementem jest niezmiennie bezpieczeństwo militarne, prawne i energetyczne oczywiście.
Jasne, wszystkie te wymiary bezpieczeństwa są ze sobą zawsze powiązane. Myślę, panie redaktorze, że warto zacząć od tego, co stało się w ubiegłą niedzielę, od tego bezprecedensowego aktu terroryzmu o charakterze państwowym. W kontekście oczywiście zatrzymania, sprowadzenia na ziemię, uziemnienia pod kłamliwym pretekstem bomby na pokładzie i to jeszcze rzekomo podłożonej przez Hamas. W białoruskiej przestrzeni powietrznej. Ta sytuacja jest tutaj o tyle...
Nawet
też...
Hamas protestował, przepraszam, że wyjdę słowo, prawda?
Tak. Tutaj ta sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że też czekamy jeszcze na więcej szczegółów dotyczących koordynacji tej operacji z Federacją Rosyjską. Albowiem tam wystąpił taki ciekawy motyw, że kiedy już na lotnisku w Wilnie wylądowali szczęśliwie ci pasażerowie po tej w cudzysłowie przygodzie, to okazało się, że oprócz zatrzymanego Ramana Pratasiewicza również brakuje paru jeszcze innych pasażerów, którzy z tych Aten wylatywali. No i mówi się, że to byli właśnie, że tak powiem, ci główni maherzy pochodzący z terenu Federacji Rosyjskiej. Wątpliwe by byli to turyści, bo Federacja Rosyjska ma taką tendencję do tłumaczenia, że różnego rodzaju panowie, oni tylko zwiedzają i podróżują.
Ja i kupili w sklepie, te mundury kupili sobie w sklepie, tak?
Ja przypomnę Salisbury. Jak był słynny atak nowiczokiem na Skripalów, to tam też była taka informacja, że przypadkowo panowie po prostu z plecaczkami na plecach sobie poznawali miasto, jedno z pięknych miast angielskich i nie należy ich absolutnie identyfikować z jakimikolwiek działaniami. W związku z tym myślę, że to wybija się na plan pierwszy, dlatego że jeśli Białoruś, to też kwestia tego, czy dojdzie, co jest niezwykle istotne, do uwolnienia już ponad, uwaga, 420 więźniów politycznych na terenie Białorusi, a wśród tych więźniów również wiemy o tym, że funkcjonuje Angelika Borys czy Andrzej Poczobut, ale także wielu innych dziennikarzy, blogerów, ludzi, którzy starali się przekazywać światu od sierpnia 2020 roku prawdziwe informacje o tym, co dzieje się na terenie Białorusi. I teraz, panie redaktorze, pytanie takie, bo pan wspomniał NATO, wymienił pan NATO. No właśnie, za chwilę zbliża się szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, za chwilę zbliża się szczyt G7, ale za chwilę zbliża się pierwsze spotkanie na szczycie 16 czerwca w Genewie Biden-Putin. I tu jest też bardzo wiele pytań właśnie. Nord Stream 2, Białoruś, kwestia dotycząca tego, czy dojdzie, jak się spekuluje, do takiej oto sytuacji, że prezydent Biden stwierdzi, że okej, dobra, to już niech Białoruś pozostanie w rosyjskiej strefie wpływów, natomiast no my spróbujemy jednak zawalczyć tutaj o Ukrainę. To raz. A dwa, z naszego punktu widzenia, bardzo istotne pytanie dotyczące zmiany. Ja mam jednak cały czas, panie redaktorze, szanowni państwo, wrażenie, że to jest jednak zmiana taktyczna, a nie strategiczna. Pije oczywiście do zamrożenia sankcji na firmy, które są zaangażowane w realizację projektu Nord Stream 2.
Ale przecież, przepraszam panie profesorze, ja takie dodatkowe pytanie jeszcze, ale przecież na początku swojej kadencji Biden bardzo ostro zaatakował Nord Stream 2 i wyraził taki pogląd zdecydowany, jakby idąc tropem poprzednika, a teraz zmienił zdanie. Czy pogłoski o tym, że Biden właściwie nie rządzi w Białym Domu, to jest plotka tylko?
Znaczy, myślę, że tak daleko bym nie szedł, ale pojawiają się też takie pytania, ponieważ sekretarz stanu Antony Blinken raczej jest człowiekiem konkretnym i sądząc po jego dotychczasowych działaniach podjętych od 20 stycznia, to znaczy od zmiany w Białym Domu, wykazuje się rzeczywiście dużą znajomością zagrożeń płynących ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest pytanie, czy ta zmiana nie dokonała się jakby na tym szczeblu prezydenta, który trochę zaskoczył nawet swojego współpracownika właśnie taką nagłą woltą, a tak jak pan podkreślił, przecież na samym początku prezydent, kiedy zaczynał swoją kadencję, podtrzymał właściwie wszystkie zastrzeżenia poprzedniej administracji dotyczące Nord Stream 2. I teraz jest pytanie, czy to przypadkiem nie jest też gra o próbę odłączenia Rosji od Chin, od tego bloku antyamerykańskiego, który Chiny wspólnie z Federacją Rosyjską tak naprawdę tworzą. Czy ta gra administracji amerykańskiej jednak nie jest troszeczkę, jeśli by takową miała być, w dalszym ciągu, opierając się na jakiejś takiej niezdrowej naiwności, czy to nie spowodowałoby pewnych turbulencji dla nas, dla naszej części Europy, bo to jest dla nas tutaj istotne w naszej rozmowie, ale jest dobra wiadomość, bo musimy też włączyć kontekst konstytucyjny Stanów Zjednoczonych. Prezydent jest bardzo ważnym ogniwem, to prawda, ale oprócz prezydenta mamy Senat i mamy Izbę Reprezentantów, a w obu tych izbach, panie redaktorze, przypomnijmy, cały czas na tapecie jest kolejny projekt ustawy nakładający kolejne sankcje na Rosję, na właśnie firmy realizujące Nord Stream 2 i zapewne należy się też spodziewać na Republikę Białoruś z tytułu tego, co stało się w ubiegłym tygodniu, tydzień temu. Profesor Orel Brown z Uniwersytetu Toronto, komentując tą sytuację, zadał takie ciekawe pytanie, które chciałbym powtórzyć właśnie w naszym programie. Czy nie jest tak, że prezydent Joseph Biden będzie kontynuował politykę Baracka Obamy wobec Rosji? Czy nie będzie to polityka Obama 2.0? To jest wątpliwość pana profesora Orela Browna, którą tu w tym momencie też podnieść musimy, bo na pewno będziemy wszyscy bardzo obserwowali te najbliższe trzy spotkania G7 NATO, ale w sposób szczególny Genewę. Dwustronne spotkanie Biden-Putin. Myślę, że to będzie tutaj dla nas i naszej części Europy najbardziej istotne.
Bo ciągle jest ważne pytanie, kto nas broni, kto nas ochrania. Czy Unia Europejska, czy NATO, czy Stany Zjednoczone? Jak to właściwie wygląda? Bo nie chodzi w gruncie rzeczy o Białoruś. Białoruś jest tu sprawą, mam wrażenie, drugorzędną. Chodzi o bezkarność Putina. Warto przypomnieć i Krym, i Ukrainę, i Czechy, i Londyn, pan profesor wspominał. To jest kolejny przykład, bo przecież Putin wtrąca się w sprawy Białorusi i rządzi tam jak u siebie nieomal.
Tak, wręcz można by powiedzieć, że w wielu kwestiach Białoruś jest po prostu podwykonawcą rosyjskim.
No ze względów energetycznych również, bo jest zadłużona po uszy.
Tak jest. W związku z tym tutaj też ten rok może być kluczowy dla przyszłości dalszych relacji, to znaczy dla kwestii, co jeszcze może zostać odebrane Białorusi. A musimy pamiętać, że tu się powtórzę, bo o tym już też mówiłem w naszym programie, że Białoruś jest niezwykle silnie uzależniona od Federacji Rosyjskiej, ale jednak pewne obszary jeszcze państwowości ma. Obawa jest taka, że może je po prostu tracić. Panie redaktorze, rozmawiamy dzień po spotkaniu obu panów dyktatorów, Łukaszenki i Putina w Soczi. Jeszcze nie wiemy, co oni tam gadali i jak to się przełoży na najbliższe działania. Wspomniał pan redaktor o Unii Europejskiej. Tutaj musimy podkreślić rzecz ciekawą, mianowicie, że reakcja na to wydarzenie związane z samolotem Ryanair w ubiegłą niedzielę, było rzeczywiście bardzo szybkie i to cieszy, bo rzeczywiście i Komisja, i Parlament Europejski też tutaj bardzo stanowczo, tu chcę powiedzieć, że specjalne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego odbyło się w ubiegłym tygodniu, na którym to wnioskowano o przemyślenie kolejnych kroków wobec Białorusi, ale także właśnie wobec Federacji Rosyjskiej.
Panie profesorze, że wejdę słowo, przypomnijmy, że Nord Stream 2 to jest biznes niemiecko-rosyjski. Tutaj nie ma wątpliwości. A ja słyszałem w otwartym mikrofonie opinię naszych słuchaczy. Pytanie było właśnie, co Unia Europejska może zrobić w sprawie Białorusi. No, wielu kpiło sobie, że może kredkami na asfalcie narysować coś tam i później przejść w marszu protestu, bo koniec.
To, co kiedyś też w programie pana redaktora mówiliśmy, środki oddziaływania państw Unii Europejskiej, ale to też dotyczy na przykład Stanów Zjednoczonych, na sytuację wewnątrz białoruską są małe. Może nie jak w piosence Lady Punk mniej niż zero, ale one są naprawdę niewielkie i dobrze wiemy, że podstawową dźwignią nacisku, tak naprawdę najważniejszą, jest wspomniany przed chwilą Władimir Władimirowicz Putin. I teraz te rozmowy, które będą się odbywały w kontekście uwolnienia więźniów politycznych między innymi, bo to jest też niezwykle ważna sprawa, apel rodziców Ramana Pratasiewicza skierowany do różnych instytucji. No właściwie z Białorusią jeszcze można rozmawiać na poziomie ONZ-u, no i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ale w odniesieniu do Unii Europejskiej czy Rady Europy właściwie tutaj nie ma kanału kontaktu. No, dowiedzieliśmy się, że została zamrożona po tej sytuacji z samolotem, została zamrożona pomoc, która była przewidywana ze strony Unii Europejskiej dla Białorusi, ale jednak są propozycje właśnie też ze strony wielu eurodeputowanych wprowadzenia punktowych sankcji obejmujących nie tylko oligarchów powiązanych z Łukaszenką, ale także te firmy, które są dostarczycielem największego PKB Białorusi. I te firmy są znane. Te przedsiębiorstwa są znane. Teraz jest tylko kwestia braku, no albo zaistnienia, co daj Panie Boże, woli politycznej do tego, aby te unormowania przeprowadzić.
Natomiast... Bo też te sankcje, przepraszam jeszcze raz, panie profesorze, te sankcje niepunktowe uderzają również w ludność białoruską zwyczajnie. To zwykle jest tego typu wątpliwość, prawda? Sankcje tak wobec państwa, to obywatele na tym tracą.
Tak jest i tutaj też jest bardzo ważna sprawa, rozbudowania kanałów dostarczania wsparcia dla szeroko rozumianego białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wymienię tytułem przykładu organizację praw człowieka o nazwie Wiosna, która monitoruje stale od lat 90. XX stulecia, od czasu zaistnienia dyktatury Łukaszenki, wszystkiego rodzaju takie właśnie akcje OMON-u, policji, innych służb skierowane w stronę szeroko rozumianych opozycjonistów na Białorusi. Wiele informacji właśnie dzięki tej organizacji i wielu, wielu innym. Jest bardzo ważnym wyzwaniem wypracowanie takiego kanału dojścia do tych ludzi i tych organizacji, ażeby nie zaistniała sytuacja związana z Alesiem Białackim. Tu, panie redaktorze, przypomnijmy, że 10 lat temu doszło do skandalicznego błędu w postaci przekazania danych żądanych przez stronę białoruską, przez Polskę w odniesieniu właśnie do Alesia Białackiego. A cóż z tego, że potem były przeprosiny ze strony takich czy innych organów.
Jakiś urzędnik z Białegostoku, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
Ale też, panie redaktorze, kwestia funkcjonowania i oczywiście osłony kontrwywiadowczej terytorium Rzeczypospolitej, bo tu musimy wspomnieć o sprawie dotyczącej choćby Marka Karpia, a więc założyciela i wieloletniego dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Jego śmierć w 2004 roku pozostawiła bardzo wiele znaków zapytania. To też jest zagadnienie, o którym warto może w tym momencie przypomnieć.
Jakaś ciężarówka zawsze się może pojawić, tak?
Właśnie, dokładnie, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, on zginął wskutek uderzenia jego samochodu osobowego przez ciężarówkę, ale kto tam dokładnie tą ciężarówką, że się tak wyrażę, zawiadywał, czy jego poduszczenia, a to są właśnie sprawy, które radbym ja i myślę bardzo, bardzo wielu ludzi w naszym państwie się dowiedzieć. Nie wiemy, czy się tego dowiemy, ale z całą pewnością jest również w tej sytuacji bardzo ważne wyzwanie dotyczące tutaj ochrony kontrwywiadowczej Polski. Tym bardziej, że Nord Stream 2 oprócz swojego kontekstu ekonomicznego i geopolitycznego ma wymiar wywiadowczy. W odniesieniu do instalacji, nie znam się na tym dokładnie, ale wszyscy eksperci zajmujący się tym tematem podkreślają. Instalacje Nord Stream 1, Nord Stream 2, South Stream na Morzu Czarnym zawierają również pewne instrumenty pozwalające na nasłuch tego, co dzieje się na terenie odpowiednio Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego.
Zmierzajmy do puenty. Jakieś jedno zdanie może na koniec. Jest pan optymistą w tej materii, czy jeśli chodzi o bezpieczeństwo nasze, bo ono wyraźnie zostało wzruszone, że tak powiem.
No nie jestem optymistą, jestem raczej obserwatorem tej sytuacji, dlatego że jest obawa o to, że to, co stało się w niedzielę, ubiegłą niedzielę, może być powtarzane. Też chciałbym jednak ujrzeć większą solidarność ze strony państw Unii Europejskiej, szczególnie południa, w odniesieniu do tej sytuacji, bo to też jest kluczowa sprawa dotycząca tego, o czym też powielokroć mówimy. Trudności w skoordynowaniu wspólnego stanowiska 27 państw. Może dodajmy jeszcze...
Panie profesorze, musimy kończyć, obyśmy nie musieli powtarzać tej tematyki w następnej, ale chętnie pana profesora zaproszę, czas jakiś być może będzie jeszcze bardziej optymistycznie. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Tego sobie życzymy, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo. A państwu przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński. Audycję zrealizował Marcin Kosiński, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.